Gościem Poranka Wnet Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Powstaje kolejna zapora, kolejny płot, kolejne zasieki, tym razem na granicy polsko-rosyjskiej, a dokładnie na granicy Polski z obwodem królewieckim. Dlaczego?
No, na podstawie tych informacji, które nawet oficjalnie opublikowano, Rosja w obwodzie kaliningradzkim stworzyła warunki takie, że mogą przyjmować uchodźców z tych regionów, gdzie toczy się wojna, czy w ogóle z regionu, gdzie jakieś katastrofy egzystencjalnej, co daje jakby powody do myślenia, że Rosja próbuje powtórzyć akcję z Białorusi z ubiegłego roku i rząd musi wyprzedzająco odpowiadać na takie zagrożenia.
Dlaczego za to wzięła się armia, a nie Straż Graniczna? Dlaczego to wicepremier Mariusz Błaszczak ogłaszał tego typu decyzje, a nie minister Kamiński? To też podkreślę, jak trudna jest sytuacja. Można tak to analizować, że to już za dużo dla samej Straży Granicznej i wojsko musi przejąć główny ciężar działania.
Panie redaktorze, Straż Graniczna nie posiada nawet części takich możliwości, jakie posiadają siły zbrojne i środki, i ludzie, i środki finansowe. Także wojsko to robi najszybciej. Wojsko to gwarantuje, że w szybkim terminie zostanie zrealizowana taka akcja. No i jakby wtórna sprawa jest, który resort się zajmuje zapewnieniem bezpieczeństwa, chociaż
no, to jest nie tyle wtórne, no bo pan minister Kamiński wysłałby do pracy Straż Graniczną może wzmocnioną o jakiś funkcjonariuszy policji, a pan wicepremier Mariusz Błaszczak może wysłać armię i chyba właśnie to zrobił.
No, oczywiście, to jest w najtrudniejszych momentach zawsze można liczyć na siły zbrojne, na armię z jej potencjałem ludnościowym, technicznym, organizacyjnym, także z budżetem, że to na pewno sprawniej przeprowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej.
Jak na razie to ma być nie taki płot czy mur, jaki jest na granicy, na części granicy polsko-białoruskiej, będąc bardziej precyzyjnym, bo tam, gdzie jest rzeka Bug, tam takiego płotu czy muru nie ma. To ma być siatka, to ma być taka rozciągnięta drut kolczasty. No widzieliśmy, że to się przy okazji szturmów migrantów wspomaganych przez białoruskie służby specjalne, ta siatka nie spełniła do końca swojego zadania.
Panie redaktorze, to widać, że to nie ma czasu. Nie ma czasu. To trzeba zrobić szybko to, co się da. Na pewno ta zapora jest niezwykle trudna do sforsowania i wielkim będzie, jeżeli dojdzie do tego, będzie bardzo wielkim utrudnieniem. Natomiast no, taki mur przecież budowaliśmy ponad pół roku. No to, a tu potrzeba szybkiej akcji teraz, tu i teraz.
Opozycja ma wątpliwości. Posłanka do Europarlamentu wybrana z list Koalicji Obywatelskiej. Tam była i Lewica, i PSL, i Platforma. Pani Ochojska krytykuje ten pomysł. Mówi, że trzeba tych migrantów przyjmować i ewentualnie potem weryfikować, kto to jest. Dlaczego tak? Dlaczego nie posłuchacie rady pani Ochojskiej?
Panie redaktorze, pani Joanna Ochocka.
Janina Ochojska.
Przepraszam, oczywiście. Pani Janina Ochocka przez wiele lat miała wspaniałą opinię. Tak jak informowały media, robiła wiele szlachetnych, bardzo szacownych akcji. No, jej pozycja taka społeczna w Polsce była naprawdę bardzo wysoka i to niezależnie od opcji politycznych. A teraz ja nie wiem, co się stało, że ona opowiada takie głupoty. No, to są po prostu żałosne wynurzenia osoby, ja nie wiem, co ją do tego inspiruje. Przecież nie ma wśród tych ludzi, jak widzieliśmy, ani dzieci, Nie widać żadnych chorób, jakichś takich chorych, skrzywdzonych ludzi. Nie widać i imigrantów, czy przepraszam, uchodźców z zagrożonych życiem, tak jak to można spotkać w niektórych miejscach na świecie. Tylko to są wysyłani ludzie, wśród których wiemy, bo część przecież z Białorusi przedostała się, że wśród nich znajdują się ludzie powiązani z islamskimi ugrupowaniami terrorystycznymi. I ta pani wychodzi przed mikrofon i opowiada takie rzeczy. No, kompromituje się i jakby dyskredytuje całe swoje wcześniejsze życie. Po prostu jest mi smutno i współczuję pani Janinie Ochojskiej.
A na ile te głosy już parlamentarzystów z naszego krajowego Sejmu, jak one będą wyglądać? Liczy pan poseł, że ta inicjatywa zyska poparcie opozycji?
Panie redaktorze, ja jestem realistą i siedzę w Sejmie już kilka lat. I to z żałością się patrzy na tych ludzi, bo to nie są politycy. Polityk podejmuje działania w interesie społeczeństwa. To nie są ludzie odpowiedzialni za społeczeństwo, nawet to lokalne. To są ludzie owładnięci jakąś dziką nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości. Po nas choćby potop. Niech się zawali Polska, byleby tylko PiS nie rządził. To jest coś, co trudno skomentować. Współczuć, to jest jakaś pandemia wśród nich. Dlatego ja tego nie potrafię ocenić, ale nie mam złudzeń, że za w ślad za panią Janiną Ochońską kolejni eksperci od współczucia nieszczęśliwym terrorystom będą się wstawać przed mikrofonem, przed kamerami.
Tomasz Siemoniak też były minister obrony narodowej i też w randze przez pewien czas wicepremiera. Mówi dzisiaj na antenie telewizji TVN takie oto słowa. Wiemy, co może i o czym decyduje minister obrony. To nie jest w gestii ministra obrony. Tam powinien być minister spraw wewnętrznych i Straż Graniczna. Jutro minister kultury zacznie budować zaporę gdzieś przed teatrem. Jakiś ład w państwie musi być. Grzmi pan minister, byłem Tomasz Siemoniak.
Nie jest to, panie redaktorze, ani mądre, ani dowcipne, ani inteligentne. Jest to po prostu żałosna wypowiedź i po prostu szkoda tego komentować, bo ja w takich głupot, panie redaktorze, nie lubię komentować, bo w ten sposób daję satysfakcję tej osobie, która tak, że tak powiem, błysnęła intelektem, że jednak spowodowała jakąś reakcję. Po prostu współczuć. Współczuć należy tym ludziom i tym, którzy ich słuchają i klaszczą.
Mamy ministra z flagami, kontynuuje Tomasz Siemoniak, który komunikuje się przez media. Trudno budować konsensus w takich warunkach. Nie rozumiem takiego działania w sprawach, które wiążą Polskę na długi czas i są bardzo poważnymi decyzjami. To nie jest tylko to, że minister Błaszczak tam pojechał, a żołnierze rozstawili druty. To poważna decyzja w sprawie bezpieczeństwa Polski, wskazuje Tomasz Siemoniak.
No, oczywiście, że to jest, tu się całkowicie zgadzam, że to jest poważna decyzja w kwestii bezpieczeństwa państwa.
I to nie po raz pierwszy ten ważny polityk Platformy mówi, nie jesteśmy konsultowani, to może warto byłoby, żeby ten argument już, jeżeli patrzymy tylko politycznie, wybić opozycji z ręki, to może warto nawet by powołać niejawne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i tam by minister przedstawił taki zamysł, a potem go prezentował mediom, a nie odwrotnie, panie przewodniczący.
Panie redaktorze, minister Siemoniak działa w zakresie swoich kompetencji takich, jakie mu Konstytucja Rzeczpospolitej i prawo obowiązujące w Polsce nadaje. Natomiast jakbyśmy się wzięli do konsultacji z opozycją, to na pewno za 2 tygodnie może byśmy do czegoś doszli. Przecież na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej co się dzieje, to ja nie muszę opowiadać, bo to każdy może zajrzeć do internetu.
Ale to na tych jawnych, a może na tych niejawnych, tak się zawsze mówiło w Sejmie i to jest dość taka powszechna wiedza, że kiedy znikają kamery telewizyjne, to i politycy mądrzeją i rozmowy są znacznie bardziej merytoryczne, więc może na niejawnym posiedzeniu udałoby się jakiś konsensus wypracować.
Panie redaktorze.
Słucham, panie przewodniczący. No,
co się dzieje na komisji niejawnej? Każdy może dowolne rzeczy opowiadać, ponieważ wiadomo, że tego po pierwsze nie wolno pokazywać zgodnie z przepisami. I nie wolno o tym opowiadać. No. A ja zapewniam pana, że to się niewiele różni. Może tylko mniej agresji jest.
Panie przewodniczący Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, gościem Poranka Wnet. To jeszcze pytanie techniczne. Jakie jednostki będą chronić tej granicy? Kto jest zaangażowany w to ustawienie? Tam zdaje się najbliżej jest 12. Dywizji Zmechanizowanej.
No to jest 18, ale panie redaktorze, no to nie ma znaczenia, no to często są rotowane, bo 12 dywizja to jest ta, co z siedzibą w Szczecinie i w okolicach Szczecina. 12 dywizja bardzo dużo czasu spędziła na granicy białoruskiej, rotując się. Te jednostki się rotują, także to nie jest tylko kwestia jednego związku taktycznego, jednej dywizji, bo inne tam też biorą udział. No w zależności od potrzeb. No, Straż Graniczna nie posiada takiej ilości ludzi, którzy byliby w stanie zapewnić szczelność tej granicy. No, my musimy się posiłkować tym, czym mamy. Straż Graniczna to jest raptem tam bodajże 1700 funkcjonariuszy. Czy coś
to jeszcze, mamy 12, jeszcze jest 16 dywizja, tam zdaje się mają jechać czołgi K2 i ona ma też strzec chociażby rejonu
wschodniego.
Tak jest, wschodnio-północnego, bo Suwałk tam ma być rozlokowana obrazowo. Czy będziemy mieli sytuację tak jak na granicy polsko-białoruskiej, że żołnierze będą stale tej granicy chronić, że będzie pierwsza, druga linia, że powtórzy się cała sytuacja sprzed kilkunastu miesięcy z granicy polsko-białoruskiej?
Szanowni Państwo, no to będzie wszystko zależało od sytuacji, jak się będzie rozwijać. Czy te samoloty zaczną kursować intensywnie do Kaliningradu z tymi migrantami, czy też nie. No jeżeli będzie taka potrzeba, no to musimy zastosować wszelkie środki, ażeby zapewnić bezpieczeństwo w Polsce. No, to sytuacja może być różna. Natomiast no, siły zbrojne pokazały, że są niezwykle skuteczne w zapewnianiu bezpieczeństwa i to realizujemy. No, to wszystko zależy, co będą Ruscy wymyślać. Oni są już w wielkiej desperacji, brakuje im wszystkiego, więc można zakładać, że chwycą się wszelkich metod, żeby destabilizować sytuację, tak jak to było właśnie kilkanaście miesięcy temu na granicy z Białorusią, a może być to tylko jakaś zapowiedź, której nie będą realizować. No trudno powiedzieć, no nie wiemy, co siedzi w głowie Putina. Na pewno myśli na tym, żeby jak najbardziej destabilizować Ukrainę, Polskę, państwa bałtyckie, bo to jest jego
A z informacji, które ma polska strona, czy w Kaliningradzie już są zgromadzeni imigranci? Już możemy mówić, że tam nie tylko zostały loty uruchomione, w sensie, że siatka logistyczna została postawiona, ale że już są ludzie, których Rosjanie mogą na granicę rzucić.
Oczywiście, panie redaktorze, kwestia jest, ile tych ludzi jest i czy będą przybywać kolejni. No dlatego też budujemy. To nie jest wymysł pana premiera Mariusza Błaszczaka, od tak wstał rano i mówi, no to dzisiaj budujemy zaporę na granicy. Nie, to jest decyzja podjęta na podstawie posiadanych informacji. Decyzja całkowicie uzasadniona. To są koszty, to są zatrudnieni ludzie pracujący w niezwykle ciężkich warunkach. To jest sprzęt, który trzeba odpowiednio uruchomić. To nie jest sprawa przypadkowa. Natomiast jak się ta sytuacja będzie rozwijać w kolejnych tygodniach i miesiącach, no tego nie wiemy. No, czy to będzie rozwijać, nie wiemy, co jak będzie na Ukrainie. Natomiast no, po Putinie możemy się spodziewać wszystkiego najgorszego i tak trzeba działać. I tak rząd Prawa i Sprawiedliwości działa.
To jeszcze jedno pytanie w tym zakresie, kilka tygodni temu.
Niezależnie, jeszcze panie redaktorze, tak rząd Prawa i Sprawiedliwości działa niezależnie od opinii nawet pani Janiny Ochojskiej.
Panie przewodniczący, to jeszcze pytanie o ochronę granic. Kilka tygodni temu pan minister Mariusz Błaszczak zapowiadał, że powoła, że odtworzy Korpus Ochrony Pogranicza. Jaki to ma być projekt? Czy on już został wdrożony? Jacy żołnierze, którzy żołnierze będą w tym korpusie służyć?
No polscy żołnierze.
Ale czy zawodowi, czy z wojsk obrony terytorialnej, no to mamy różne formacje, to różnie można sobie wyobrażać tego typu korpus kadrowo zbudowany.
No, tego jeszcze, tam prace trwają, tego jeszcze, no, takiej ostatecznie nie zdecydowano. Być może, że będzie to formacja na wzór Wojsk Obrony Pogranicza, no i przepraszam, Wojsk Obrony Terytorialnej i formuła taka lub też zawodowa. Na pewno część musi być żołnierzy zawodowych. Musimy odpowiadać cały czas, musimy być przygotowani na wszelkie możliwe sposoby.
No, ilu żołnierzy taka formacja powinna liczyć, ile może liczyć? O jakiej skali mówimy?
Nie potrafię panu powiedzieć, natomiast to jest właściwy kierunek myślenia, ponieważ wojska operacyjne, tak jak te dywizje, o których mówiliśmy, 16, 12, 10 i tak dalej, te dywizje powinny się szkolić, przygotowywać się do działań operacyjnych, a nie siedzieć miesiącami na granicy, chociaż to też jest odpowiedzialne i żołnierze oczywiście wykonują bez szemrania. To nie jest tam jakoś swoje zadania z wielką odpowiedzialnością, bo wiem, bo rozmawiam, widzę, jak to się dzieje. Natomiast oni mają inne zadania. No, nie mogą pilnować cały czas granic. Straż Graniczna ma zbyt małą ilość funkcjonariuszy, którzy by zapewnili szczelność polskich granic bez wsparcia. Dlatego też ta decyzja o korpusie ochrony pogranicza.
Przynajmniej tak to brzmiało w drugiej Rzeczpospolitej. To na koniec, panie przewodniczący, panie pośle, to luźniejszy temat, ale też może niebezpieczny i groźny. Są takie, Bogu dzięki, nazwijmy je niszowymi środowiska, które lubią powielać rosyjską czy putinowską wizję świata, także wobec Polski. Z tych środowisk ostatnio wyszedł kolejny komunikat, weto, bo to takie słowo, które bardzo lubią, może nie bez kozery też te środowiska, tym razem weto rezerwistów. Jest taka akcja rozkręcana, że nie zgadzamy się na powoływanie rezerwistów na szkolenie, bo to jest wstęp do tego, żeby wprowadzić Polskę do wojny z Rosją. To akcja jak na razie marginalna, ale już warta odnotowania. Jak pan przewodniczący, jak Prawo i Sprawiedliwość odczytują tego typu ruchy środowisk dość powszechnie oskarżanych o świadomą albo nieświadomą współpracę z Rosją?
Panie redaktorze, ja mamy z tym do czynienia również w Sejmie. Jest poseł, który na Komisji Obrony Narodowej był do niedawna członkiem Komisji Obrony Narodowej, bredzi na posiedzeniu o okupacji amerykańskiej. No to w Sejmie poseł Rzeczpospolitej, mieniący się superpatriotą, zarzucający innym wszelkie możliwe zdrady ojczyzny, bledzi o okupacji amerykańskiej. Następnie występuje w Berlinie, domagając się zmniejszenia, cofnięcia sankcji wobec Rosji. No mamy takich. No zawsze w Polsce, pomimo że mamy historię pełną przykładów wielkiego bohaterstwa, oddania ojczyźnie, poświęcenia wszystkiego, co człowiek w życiu posiada na rzecz ojczyzny, zawsze gdzieś ta Tarkowica w okolicach funkcjonowała. No i dlaczego miałoby być teraz inaczej? Są tacy, dla których ruska onuca jest ważniejsza od
A już możemy mówić wprost, że mamy w Polsce... Także
frakcję rosyjską, oczywiście.
Ale to jest Targowica? Już takich słów należy używać do opisywania tego rodzaju zjawisk?
No panie redaktorze, no Targowica to był jakiś już zawarty związek jakiś antypolski, chociaż oni mówili, że to na rzecz Polski. No, tutaj może formalnie czegoś takiego nie ma, ale zachowania wypowiedzi poszczególnych posłów, a nie tylko posłów, bo to jednak tych ludzi jest poza Sejmem zdecydowanie więcej. No mówię, to jest grupa działająca na szkodę Polski. No, jak prezes Kaczyński mówi o stronnictwie niemieckim w wystąpieniach, no jest też i ukryte jakieś
stronnictwo rosyjskie.
Grupa polskich obywateli, którzy mają obywatelstwo polskie, strony wielkich sympatyków Rosji putinowskiej. I to z przykrością trzeba niestety potwierdzić, panie redaktorze.
Ten nowy pacyfizm, bo to jest ciekawe, że te grupy, także ten poseł, bardzo często mówili o potrzebie silnej armii, o potrzebie właśnie takiego odwoływania się do czynu zbrojnego. Nawet teraz w obliczu wojny zamieniają się w głębokich pacyfistów, prześcigając się czasami nawet z działaczami lewicowymi czy anarchistycznymi zgoła w swoim pacyfizmie i sprzeciwie wobec wojny jako takiej, czy w ogóle modernizacji sił zbrojnych jako takiej. Na ile to już rozpatrywać w kategoriach zdrady narodowej?
Panie redaktorze, jeżeli ten poseł, czy nie tylko, jest kilku takich posłów, którzy mają pełne usta słów o odpowiedzialności za ojczyznę, o patriotyzmie, a później, gdy przychodzi do głosowania nad znaczącym zwiększeniem budżetu sił zbrojnych, albo nie głosują, albo głosują przeciw. Jeżeli wprowadzamy, czy głosujemy ustawy, dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa państwa, które nawet Platforma popiera, a jest kilku posłów, którzy albo wychodzą z sali, nie głosują na czas tego głosowania, albo głosują przeciw, to jak ich nazwać? No, patriotami? I wydają jakieś pisma, odezwy, konferencje prasowe, na których potępiają obecny rząd, mówiąc znowu o wolności, pięknie mówią, tylko po czynach ich poznacie. No te czyny wskazują na zupełnie coś innego niż to, co mówią przed mikrofonem.
To już na koniec, o których posłach pan przewodniczący mówi?
Wszyscy wiemy, tych, co się za największych patriotów w Sejmie przedstawiają.
W jakim klubie lub kole są zgrupowani?
No z Konfederacji przecież są, w Konfederacji są tacy posłowie. Tacy posłowie są.
Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.